Hejka, bombeczki.
Witamy Was w kolejnym już odcinku naszego podcastu Baba się rzuca, z tej strony Sara i Mija. Dzisiaj siostry. Druga część.
O pandemii.
I dzisiaj przechodzimy przede wszystkim do takich zagadnień bardziej sklepowych, bardziej spożywczych, bardziej ubraniowych.
Marketing i wszystko, co z nim związane.
Czyli co się działo w trakcie pandemii w sklepach.
W ostatnim odcinku porozmawiałyśmy troszeczkę o naszych doświadczeniach w czasie właśnie zeszłego roku i jak to na nas oddziaływało, nasze jakieś doświadczenia, spostrzeżenia. A w tym poruszymy takie tematy właśnie stricte, jak te sklepy się przystosowały do tej sytuacji, co się zmieniło,
co się działo w internetach. No więc zacznijmy może od tego, że sklepy musiały się zamknąć. Za nami chyba są już 3 lockdowny, mam rację, Mija? Trzy, albo dwa może?
Bo to był na początku
w marcu był pierwszy, później był jakoś w chyba październiku, czy listopadzie, a potem był w grudniu, pod koniec grudnia, który trwał do teraz.
Możliwe.
Więc wydaje mi się, że łącznie tych lockdownów było 3. Natomiast sklepy na początku nie mogły za bardzo poradzić sobie z tym.
Tak, co się zmieniło, bo to była całkiem nowa sytuacja i też
przede wszystkim tak budżetowo wydaje mi się, że wiele z nich na pewno ucierpiało. Tutaj mam na myśli przede wszystkim małe sklepy, małe marki, które stać było do tej pory na to, aby wynajmować przestrzeń w dużych galeriach, a w tym momencie w trakcie zamknięcia sklepów trzeba było kombinować, jak tutaj sprawy rozwiązywać z najemcami.
Tak, ale nie tylko, bo też trzeba brać pod uwagę tą sytuację, że sklepy musiały nagle znalazły się w takiej sytuacji, której jeszcze nie było w ich historii bycia na rynku.
Tak.
I nagle nie wiedziały, co ze sobą zrobić, bo nie miały takiego planu w stylu, na przykład 10 lat temu.
Nikt nie miał planu, tak naprawdę nawet osoby, my, konsumenci, normalni ludzie, nie mieliśmy planu na to, co się wydarzy. No i wydaje mi się, że to też pokazało ten okres właśnie, kto sobie poradził lepiej, a kto gorzej.
No i jak myślisz, kto sobie lepiej poradził? Duże firmy, duże korporacje?
No przede wszystkim duże korporacje, na pewno, tak. One pozwoliły sobie na to ze względu w sporych...
budżetowych,
tak,
nie?
Nakładów finansowych, dokładnie. No zacznijmy od tego, że tutaj zawsze trzeba sobie zdawać sprawę z ogromnych różnic, jakie nas dzielą w społeczeństwie. No i że mały poradzi sobie w takich chwilach gorzej niż duży. Przykładowo możemy wspomnieć tutaj o Inditexie, czyli Zarach, Pull&Bearach i tym podobnych sklepach. Nie będę tutaj już wymieniać kto.
Należących do tej jednej korporacji.
Dokładnie. No oni jakoś to chyba przetrwali. Te wyprzedaże startowały wcześniej, promocje startowały wcześniej. Specjalne zakładki ze specjalnymi cenami. Przede wszystkim praca pracowników w zamkniętych sklepach, którzy pracowali na rzecz sklepu internetowego, chociażby pakując i wysyłając paczki do klientów.
No tak, może tutaj nawet wspomnij o tym, że nagle ten towar zaczął być wysyłany bezpośrednio jakby ze sklepu, bo to jakby brano towar
ze sklepu
stacjonarnego.
I do tej pory potrafi być, tak, że ten towar ze sklepów stacjonarnych, on był cały czas sprzedawany nawet online, ale wyobraź sobie to, że taka Zara musiała w tym momencie, kiedy sklepy zostały zamknięte, zaplanować, aby cały towar, który ma w sklepach stacjonarnych, wrzucić do sklepu internetowego. To nie jest takie proste. Nam się wydaje, że to jest takie proste, prawda? Ale systemy, które potrzebne są do tego, aby ten towar, nie wiem, zliczyć, aby ten towar rzeczywiście wrzucić, aby nie było pomyłek, aby nie było później anulowań, to jest bardzo trudny proces i to nie jest wcale hop-siup.
Tak, ale jeszcze właśnie chcę powiedzieć, bo tak mi przyszło na myśl, że na początku tej pandemii, kiedy sklepy chciały wprowadzić nowe kolekcje, to nie było w jaki sposób nawet zrobić zdjęcia modelkom.
To prawda, tam była jakaś, pamiętam afera.
W House chyba, jak była ta nowa kolekcja i tam patrzyłam właśnie na stronie internetowej, to zdjęcia były tak jakby właśnie na wieszakach pokazywane, nie na modelkach, a na wieszakach, co troszeczkę mi utrudniło wybieranie, bo nie wiedziałam,
tak,
jak ta
rzeczywiście
rzecz się prezentuje.
Ja nawet na to nie zwróciłam uwagi, ale rzeczywiście coś takiego miało miejsce, zresztą też pamiętam, w sprawie strajku kobiet, kiedy Vogue Polski zrobił sesję zdjęciową Ani Rubik, ale Ania Rubik sama sobie robiła zdjęcia tam w Ameryce będąc, czy gdzieś. Mhm. I to też był właśnie, pamiętam, poruszony ten problem, że w tym momencie jest bardzo trudno robić zdjęcia, sesje modowe, czy to właśnie do sklepów, czy do magazynów. Tak więc, no... Nawet seriali, wydaje mi się, że w tamtym okresie nie można było kręcić i ich nawet...
No tak, to jest, nawet plany filmowe zostały przerwane i większość seriali do tej pory jest zatrzymana i nie wiadomo, kiedy pojawią się następne sezony.
Ale nie o serialach tu mowa.
No nie wiem, to też jest, słuchajcie, duża część naszego życia.
No myślę, i ciekawy każdy... temat, tak, owszem, ale zostaniemy już przy tych sklepach. No więc dobra, Inditex sobie poradził, te sklep już otworzył, prawda, ruch cały czas jest, to samo na stronie internetowej, wyprzedaże poszły jak poszły. Podobno te pierwsze wyprzedaże w ogóle, tam słyszałam, że to nie było to, co miało być, w sensie, że bardzo mocno weszli na rynek z pierwszymi cenami. Te pierwsze wyprzedaże były tak głębokie, że praktycznie wszystko poszło od razu, ale zwykle też te pierwsze wyprzedaże takie bywają, zwłaszcza w tych najbardziej chodliwych sklepach, także tutaj nie ma się co dziwić. Natomiast ciekawa sprawa z LPP, naszym polskim, wielkim
czyli
przodownikiem
odzieżowych, house.
Tak, to jest sklep House, to jest sklep Reserve czy Mojito.
Sensei.
Nie wymieniamy, Mija. Myślę, że nasze obserwatorki znają.
No nie wiem, mi też się czasami mylą, więc warto tak.
No to kiedyś zrobimy instruktaż.
Lekcja nauki słowa się rzuca.
Dobrze, LPP, które nagle zaczęło przy lockdownie proponować nam praktycznie codziennie w swojej każdej z marek kody rabatowe. Wcześniej to nie miało miejsca i ja bardzo dobrze pamiętam tę sytuację, że z tygodnia na tydzień proponowali nam w każdym ze swoich sklepów kod rabatowy na swoje zakupy. I to był chyba ten sprytny marketing, o którym tutaj chciałabym też powiedzieć, czyli że nagle sklepy internetowe, które zostały, były cały czas otwarte i to był jedyny możliwy ratunek dla wielkich przedsiębiorstw na swoją sprzedaż, zaczęły kombinować, co by tutaj zrobić takiego, aby zachęcić klientów jednak nadal do zakupów.
Mhm. Ja powiem Ci szczerze, że nawet nie kojarzę tego, bo nie przyglądałam tak wtedy tych stron internetowych, bo pierwsze nawet mnie nie było w Polsce, więc się tym nie interesowałam.
No to widzisz, od tego byłam ja.
Tak, to właśnie to od tego, ale jeszcze pamiętam właśnie takie darmowe wysyłki, coś w tym stylu.
Tak,
w Stanach wydaje
tak,
mi się, że,
to też
że tego aż
chwytliwe.
Tak nie było. Bo jeszcze może wróćmy właśnie do tej burzy na papier toaletowy i na mydła. Bo pamiętam, jak wysyłałaś mi zdjęcie, że tam w tych popularnych jedzeniowych sklepach...
Typu Lidl, Biedronka, nie było papieru toaletowego.
Tak.
I to myślę, że też każdy z nas
i
zapamięta.
Mydeł
też nie było, ale antybakteryjnych, tych Carvexów i tego wszystkiego, o czym wspominałyśmy też w poprzednim odcinku, o żelach antybakteryjnych. To wszystko było związane z tym, że ludzie zaczęli masowo wykupywać środki pierwszej potrzeby ze sklepów.
Tak, ale wydaje ci się, dlaczego w ogóle papier toaletowy? Bo ja
właśnie
tak
nie
na
wiem,
tym,
szczerze
na tym
mówiąc,
rozmyślałam.
To znaczy, też się przecież cała Polska się nad tym zastanawiała, co się dzieje z papierem toaletowym i czemu tak ludziom jest potrzebny. Nie wiem, może jakby zabrakło wody?
Właśnie mi się wydaje, bo u mnie to było takie wytłumaczenie, że może dlatego, że ludzie więcej czasu spędzają w domu, to będą więcej korzystać z toalety w domu i po prostu potrzebowali więcej papieru, ale to jak widziałam,
nie
że
wiem.
W Stanach ludzie potrafili, nie wiem, cały samochód mieć wypełniony tylko tym papierem toaletowym, to troszeczkę było dla mnie...
No ale w Stanach to też jest inna mentalność, kojarzysz te seriale takie typu... to byłby serial dla mnie. Ten o kuponach. O kuponach.
O tak, były takie
tak,
chyba
no to
na
tam
PLC,
też nie.
Czy
tak,
to
jakoś
myślały?
Tak, to było, nie pamiętam, łowcy promocji jakoś, tak?
Możliwe. Znaczy, no. Bo oni to kupowali tak na... No właśnie nie wiem, to jest troszeczkę
to
dziwne.
To też było masowo. Oni robili sobie specjalne magazyny na tę żywność, czy tam, nie wiem,
tak,
powiedzmy...
Tak, piwnice całe.
Tak, jakieś
myślę,
środki
to,
do prania.
To
jest na pewno do tej pory działa. Ale chodzi o to, że może to też pewnego rodzaju robienie sobie zapasów, wiesz, takich... No kurczę, no każdy gdzieś tam teraz jest
no
przyzwyczajony
jest
już do tego, żeby zrobić
potrzeba.
Sobie zapasy, nie? Chodzi mi też o to, że wiele z nas nauczyło się na przykład rzadziej robić zakupy, aby nie stać w tych kolejkach, które były do sklepów spożywczych, bo ciebie nie było, ale ja pamiętam na początku właśnie jakoś tam, to był marzec, kwiecień, że stało się, nie wiem, po pół czy godzinę do sklepu typu Kaufland.
No zewnątrz, no to ja to pamiętam, bo w Stanach było dokładnie tak samo i były naprawdę ogromne te kolejki.
No i ja, no bo o tym zaczęłam. Ja w tym momencie przyzwyczaiłam się do robienia rzadziej zakupów, a większej ilości, ponieważ robiłam sobie wcześniej listę konkretnie, co ja sobie chcę zaplanować w danym dniu do zjedzenia i jechałam do sklepu po to, aby kupić to i potem nie musieć stać w kolejce, nie?
Okej, okay, ale ja mam takie coś, że zawsze, nawet właśnie w kwestii tego papieru toaletowego czy tych żeli, to były nakładane te limity typu na przykład
tak, pamiętam, w Rossmanie coś takiego, ale to nie weszło od razu, to było w którymś tam momencie.
Tak, dopiero chyba jak zauważyli, że rzeczywiście ludzie nie mają jakby...
Tak, rękawiczek się nie dało kupić, to o czym też mówiłyśmy w poprzednim odcinku. Ja pamiętam, chodziłam często do Rossmana patrzeć, czy te rękawiczki jednorazowe się pojawiły, bo one wtedy w Rossmanie były w normalnej cenie. Mówiąc normalną, mam tutaj na myśli chyba 20 czy 30 parę złotych, a nie 150, nie? Mhm. Ale tego kompletnie nie było.
Ja pamiętam nawet, jak jeden ze sklepów internetowych, takich właśnie drogeryjnych, do nas napisał, że tam mają chyba jeden żel antybakteryjny właśnie i w jakiejś takiej super cenie, a to było chyba 30 czy 40 zł za taką buteleczkę, chyba 200 ml.
No i owszem, wtedy to była super cena, bo już ludzie przez kilka tygodni byli przyzwyczajeni do tego, że nie wiem, tam na stacji chyba Orlen to było za 40 zł i to się wyprzedawało w trybie natychmiastowym, ale to był taki płyn litrowy, nie wiem, pamiętam tę akcję, ona nas akurat nie dotyczyła, ale no tutaj widzisz, jedni zrobili ten sprytny marketing, zaoferowali nam nagle też w trakcie maseczki, na przykład Bershka, prawda, od kilku miesięcy w sprzedaży ma normalnie maseczki, czy to w sklepie internetowym, czy w sklepach stacjonarnych, to też nie jest hop-siup wyprodukować maseczki pod swoim logo, w swoim opakowaniu, wprowadzić je do sprzedaży, zrobili to co prawda w pół roku, ale uważam, że i tak bardzo szybko.
Wiesz co, ja mam wrażenie, że w Stanach to nawet to szybciej było, bo wydaje mi się, że już tak w okresie chyba czerwiec już widziałam w sklepach właśnie typu Walmart, czyli to jest taki duży sklep, supermarket, to tam chyba do nawet jakiś piżam były maseczki pod kolor dołączone do tych, na przykład tak, właśnie koszulka, spodenki i jeszcze maseczka była dołączona. Albo...
A to nie taka na oczy miała przypadkiem?
Nie, nie, to była akurat, wiem, że to, ale na przykład była jeszcze nerka, czy tam jakieś inne torebki i do nich też była maseczka pod kolor. I to też był taki sprytny marketing, tak, no nie, że marketing. O, kupię sobie nerkę i jeszcze
no bo dziewczyny, nie wiem, czy rozumiecie, ale stworzenie pewnych produktów na rzecz takiego sklepu, który chce sobie zrobić to po swojemu, trwa bardzo długo. To czasami jest nawet rok, jak nie więcej. Stworzenie kolekcji zajmuje około 1,5 roku do sieciówki. Tak więc też stworzenie maseczek tak na nagle,
to no też... tak, bo to jest zamówienie tych materiałów, tych gumek do maseczek.
To wszystko musi zostać zatwierdzone przez pewnych ludzi, przez pewnych pracowników. To wszystko musi zostać, nie wiem, sprawdzone w jakiś sposób, wyprodukowane, przyjechać, wiadomo, wszystkie koszta, trzeba jak najbardziej na tym skorzystać. Tak więc, no... Tutaj...
No i też było ciężko, bo zobacz, była pandemia i jak tu nagle znaleźć tyle pracowników, nawet gdzieś tam w Chinach, którzy będą w stanie przyjść i szyć. Bo też oglądałam chyba jakiś taki fragment co do chyba AliExpress, jak tam ci, te małe firmy, które właśnie sprzedawały na AliExpress, jak one sobie poradziły. Bo pamiętaj, że w Chinach, jak była właśnie to największe skupisko tej pandemii, to oni tam w ogóle zamykali całe te miasta, że ci ludzie nie mogli wychodzić nawet z domu.
Tak, to były takie strefy.
Dostawali chyba jakieś kupony na wyjścia.
Coś na ten temat pamiętam, ale też tutaj, jak już mówisz o AliExpress, to ja pamiętam też sytuację, że w którymś momencie nie można było zakupić maseczek przez AliExpress. Te maseczki były przez celników po prostu, że tak powiem, banowane na granicach. Nie wiem na jakich granicach, czy to już było w Polsce, czy gdzieś tam po drodze, ale po prostu były banowane i one nie docierały.
Ciekawe.
No, to też nie wiem czemu, bo no, był niedobór tych maseczek jednorazowych w Polsce. Te ceny też były już wtedy bardzo wysokie. Wydaje mi się, że to też była pewna kwestia na pewno...
No tam jakieś podatki.
Jakiegoś embargo w cudzysłowie, tak. No bo jednak to był pewnego rodzaju zakaz, aby te maseczki sprowadzać. No, ale jakoś się to wykruszyło i teraz chyba można normalnie zamawiać, tak mi się wydaje. No
o dobrze, ale...
No dobrze, ale tam powiedzmy byłyśmy na etapie sklepów, które sobie poradziły lepiej, bardziej. Mówiłyśmy na temat Inditexu, na temat LPP. No i tak właśnie, LPP. Po otwarciu pierwszego lockdownu, to było...
Kiedy to było, pamiętasz może?
W czerwcu?
No mniejsze.
W maju, mniejsze, ale to było, dziewczyny, to było pierwsze otwarcie sklepów. Tak, to było pierwsze otwarcie sklepów po pierwszym lockdownie. Kiedy nagle LPP zaczęło strajkować. LPP doszło do takiej sytuacji, że im galerie, osoby wynajmujące powierzchnię w dużych skupiskach handlowych, odmówiły tego, aby czynsz był mniejszy. Albo żeby tego czynszu nie było.
Mhm.
W momencie, kiedy ich sklepy były tam zamknięte przez miesiąc czy dwa miesiące. No i oni się zbuntowali, nic mnie to nie dziwi, że oni się zbuntowali. Nie chcieli płacić tego czynszu za zamknięte sklepy. I usprawiedliwiali się faktem, że sprzedaż internetowa im bardzo dobrze szła. A czemu im bardzo dobrze szła? Przez te wszystkie kody rabatowe, przez to wszystko, że ludzie siedzieli w domach, a i tak robili te zakupy, kupowali dresy, kupowali, nie wiem, nawet kiecki na przyszłość, prawda? Bo każdy gdzieś tam z tyłu głowy miał, że to się zaraz skończy.
No tak, bo mieli jeszcze ludzie właśnie zaplanowane jakieś wesela, te inne wydarzenia.
Tak, też bardzo ciekawa sprawa właśnie, kto zaczął otwierać sklepy, kto zaczął decydować o tym, które sklepy chce zamknąć. Czy sprzedaż internetowa rzeczywiście szła mu lepiej od sprzedaży stacjonarnej, nawet jeśli te sklepy miał otwarte. I takim przykładem jest Rossmann, który podobno ma otwierać teraz w tym roku bardzo dużą ilość sklepów stacjonarnych. A czemu? Ponieważ był otwarty, ta sprzedaż cały czas mu szła. Ludzie wychodzili z domów u tego Rossmanna, żeby tam kupić nie tylko środki pierwszej potrzeby, ale też skorzystać z jakiejś promocji, kosmetyków. Oni też mają w końcu takie oferty, nie wiem, jakichś tam majtek, czy różnych dekoracji do domu. Też to cały czas wprowadzają.
I ludzie
to, tak, ludzie to kupują. Mają tam właśnie te jedzeniowe bio, nie bio, jakieś tam bardziej wegańskie, niewegańskie. No i Rossmann zdecydował się na to, że rzeczywiście inwestuje w swoje nowe sklepy i będzie je otwierał. Tak samo jest też z dużymi sieciami. Biedronka, Lidl również podjęli decyzję o tym, aby więcej tych sklepów otwierać. Nic dziwnego.
No tak, no,
nic dziwnego, bardzo na tym zyskali. Ruch w tych sklepach był ogromny, jest po dziś dzień nadal. Pomimo tego, że pandemia wciąż trwa, nie wiem, nie widziałam nigdy, aby... Nie widziałam już od dłuższego czasu, aby były liczone osoby, które wchodzą, osoby, które wychodzą.
Mhm.
Tak jak, nie wiem, w takim H&M-ie to jest liczone, w Pulu jest to liczone i jak jest limit osób na sklepie, to dziękujemy, kolejeczka.
Tak.
A tam jakoś się tym ostatnio nie przejmowali. Natomiast są również sklepy marki nasze polskie, typu Kazar, typu Kruk, którzy będą powolutku zamykać swoje sklepy stacjonarne, przenosić sprzedaż do internetu. Kazar chyba nawet chce się w większości sklepów stacjonarnych wycofać. Kruk raczej powolutku kilka sklepów będzie zamykał. Takie są plotki. No właśnie, ale plotki. To na razie są plotki potwierdzane tam niby przez jakichś dyrektorów, nie wiadomo kogo, ale plotki tak samo jak plotką. Jest bardzo świeża plotka na temat
naszego ukochanego
Pepco, który ma niby wchodzić w sprzedaż internetową. Na razie jest to tylko plotka niepotwierdzona.
No właśnie, dostałyśmy już takie sprzeczne wiadomości na ten temat.
Dokładnie. Czy to się wydarzy, szczerze mówiąc?
No
wydaje mi się, że jest to możliwe, ale jest też mało możliwe, ponieważ Pepco zawsze bazowało na tej sprzedaży stacjonarnej. Te ich ceny, które też zachęcały, ten asortyment, w którym wciąż się poprawia. Dziewczyny, większość dziewczyn teraz jest zdania, że to Pepco jak najbardziej się rozwija, a rozwija się ze względu na konkurencję, bo do Polski też zaczął wchodzić Action, który jest w coraz większej ilości miejsc, który też ma bardzo dobre ceny. Primark, też super ceny, bardzo duży asortyment, ale oba te sklepy i tak samo jak Pepco, nie ma sprzedaży internetowej. Czemu? Ponieważ sprzedaż internetowa często generuje ogromne, a to ogromne koszty, z których my możemy sobie nie zdawać sprawy. A co to jest taki sklepik internetowy? A magazyn jakiś tam mają w Kozłówce Dolnej, prawda? Kilku ludzi zatrudnionych do pakowania paczek i tyle. Co wy, dziewczyny? To są ogromne koszty na systemy, na serwery, na sam koszt utrzymania sklepu internetowego, pracowników, magazynierów, magazynu. Nie chcą się na to decydować i nie dziwię się, ponieważ wtedy byłoby to związane z tym, że prawdopodobnie asortyment troszkę podskoczyłby w górę.
No
nie
tak.
Byłoby to też takie proste, aby oferować ten sam dokładnie asortyment, który jest w sklepie stacjonarnym, w sklepie internetowym, chociażby na przykład jak Sinsay. Sinsay ma bardzo dużą ofertę home w Warszawie, ale oferta home w sklepie online już nie jest taka ogromna.
Ja nawet sobie z tego nie zdawałam sprawy, dopiero jak mi właśnie dzisiaj zaczęłaś o tym mówić, chwilę przed tym, jak zaczęłyśmy właśnie nagrywać podcast. Nie zdajemy sobie sprawy z
zaczęłaś
tej
sobie
strony.
Tak, zaczęłaś sobie zdawać sprawę, że nie zdajemy sobie sprawy, dokładnie. Dobrze powiedziane. Tak jest, no ale to też
jest
właśnie...
ta druga strona medalu, o której jakby zwykły konsument nie myśli, a jest tyle jakby aspektów, które tak. za to odpowiadają.
Owszem, inwestycje są bardzo ważne i czasami inwestycje są dodatkowe, to znaczy owszem, każdy inwestuje po to, aby zarobić, ale w przypadku dużych sklepów, ogromnych przedsiębiorstw, inwestycje już nie są wliczane na to, aby zarobić. Inwestycje są po to, aby przyciągnąć nowych klientów, aby oni coś kupowali, aby później w przyszłości mogło się to zwrócić. No i nadal zawsze kwestie dużych inwestycji, a dużą inwestycją jest sklep internetowy, pozostają bardzo, a to bardzo otwarte.
No tak, nawet po sobie widzimy, jak czasami trudno jest robić tyle rzeczy naraz, typu właśnie nagrywać podcast, prowadzić Instagrama i jeszcze tutaj na TikToka coś robić. To jest skomplikowane, będąc, nie wiem, tylko w dwójkę.
W dwójkę, tak. Dlatego też właśnie tutaj zawsze trzeba myśleć o innych osobach, no i korporacjach, których stać na to, aby zatrudniać pracowników, oczywiście do pewnego momentu, bo są też korporacje, które no nagle zaczęły w trakcie lockdownu zastanawiać się, co zrobić, żeby wszystkich pracowników utrzymać, kogo można ewentualnie się pozbyć, w cudzysłowie, oczywiście no nieumyślnie, ale nie wiem, no były sytuacje, że ci pracownicy dostali wypowiedzenia nawet wracając do pracy po lockdownie lub dostawali po prostu dziękuję, do widzenia po końcu umowy, no i to był też krok, na który nie każdy był przygotowany, nawet właśnie jeśli chodzi o stronę tą sklepową.
Mhm. Tutaj jeszcze właśnie mogę dopowiedzieć, że to nawet nie tylko w tej branży właśnie usług i sprzedaży, bo też na przykład moja agencja, z którą wyleciałam do Stanów, to tam też wiem, że było bardzo dużo zwolnień i w pewnym momencie na przykład tylko jedna osoba odpowiadała za loty powrotne do krajów, tam chyba na te wszystkie operki, które były w Stanach, więc pomyśl sobie, jaki to musiał być bałagan i pod jaką presją
jest tych operek, to nie jest kilkadziesiąt dziewczyn, to jest kilkaset dziewczyn z całego świata.
Znaczy, nie kilkaset, to jest naprawdę w tysiącach.
No widzisz, no to w tysiącach, no i jedna osoba naprawdę miałaby się zajmować tym, że no niestety, i to tak to właśnie wyglądało.
No, także, no ale mam nadzieję, że to już w lepszą stronę zmierza. Ale jeszcze właśnie chciałabym powiedzieć na temat na przykład takich serwisów internetowych typu Allegro, bo tutaj robiąc projekt na studia, dowiedziałam się, że w tej pierwszej połowie 2020 roku co minutę pojawiało się 100 nowych sprzedawców, bo takie było zapotrzebowanie na sprzedaż internetową.
Tak, myślę, że też właśnie wiele osób prywatnych zdecydowało się na to, aby zacząć sprzedawać w internecie. Też miejmy gdzieś to na uwadze, że bardzo dużo firm powstało w ciągu lockdownu. Pomimo tego, że była pandemia, osoby decydowały się na to, aby coś samemu tworzyć. Wydaje mi się, że to na to też wpłynęło to siedzenie w domu. Ktoś, tak? Stwierdził, a nudzi mi się, zrobię sobie świeczkę. O, jak fajnie się robi świeczki. Więc 10 świeczek zacznę je sprzedawać. O, wszystkie świeczki mi się sprzedały. No to teraz pora na kolejne. No i to tak, wiesz, tak ciąg idzie. Pamiętam, ja zaczęłam na YouTubie jakieś DIY oglądać i zacząć szukać, kurczę, gdzie mogłabym kolorowe spreje kupić, aby coś sobie pomalować czy uszyć poduszkę. Więc tutaj też to zaczęło mieć wpływ na to, że ludzie zaczęli być bardziej kreatywni.
Tak, ale pomyśl też, jak nawet te świeczki na nas wpłynęły, bo zobacz, siedzimy więcej w domu,
tak,
więc też mamy czas, żeby wypalać te świeczki.
Tak. A ty to masz czas, żeby wypalać świeczki, nawet jak nie siedzisz w domu, więc...
Nie chcę myśleć, ile świeczek wypaliłam w drugiej połowie właśnie 2020 roku i teraz od początku tego roku, to naprawdę chyba jedna świeczka na 2 dni.
Ty masz obsesję akurat, ale ja też w porównaniu do tego, co było, nie wiem, rok temu czy półtorej roku temu, teraz palę o wiele więcej świeczek, bo mam czas, aby je w ogóle zapalać. Mam czas o tym, aby pomyśleć o tym, aby taką świeczkę zapalić.
Tak, ale to się też zmieniło pod względem tych świeczek na przykład sojowych, że wcześniej nie mogłam na przykład wypalać jakiejś tam świeczki parafinowej przez cały dzień, bo po prostu się dusiłam w pomieszczeniu. Tak. A te sojowe mają tak fajny, delikatny zapach, że mogę je właśnie palić cały dzień i mam taki ładny zapach.
Dlatego właśnie też właśnie w pokoju. Biznesy sojowe bardzo się rozwinęły. W sensie teraz, jak już ktoś decyduje się na robienie własnego biznesu świeczkowego, to decyduje się na świeczki sojowe, tak. No ale nadal te świeczki parafinowe typu Janki, one są bardzo popularne. One są bardzo dostępne, więc ludzie też je kupują, bo mają ładne zapachy, a tam się uduszę
i
trochę
też
tym.
Plusy tego są takie, że też te ceny idą w dół. bo jednak...
Idą, myślisz?
Tak, wydaje mi się, że to się troszkę staniało.
To znaczy, to, wydaje mi się, że promocji masz już za dużo w głowie, a jakiś kodzik rabatowy, a jakaś kampania, może to jest spowodowane tym, że widzisz tę mniejszą cenę. Mi się wydaje, że one cały czas utrzymują się na podobnym poziomie, jeśli chodzi o tą taką cenę, wiesz, dystrybucyjną, nie? Mhm. No ale wspomniałaś o Allegro.
A, jeszcze wyczytałam właśnie, że nawet zwiększyli te limity ogłoszeń. Typu na motoryzację na przykład było przeważnie 5 ogłoszeń, tak, a teraz mogą mieć 10.
Ale też chcę powiedzieć, że Allegro bardzo w 2020 roku zaczęło działać. Chodzi o te wszystkie smarty, niesmarty. Allegro lokalnie się odpaliło. I czym to było spowodowane? Od razu pojawiły się spekulacje, że Allegro przygotowuje się na wejście na polski rynek giganta światowego Amazona. Co ty myślisz, Mija?
No właśnie rozmawiałyśmy też o tym.
Czy to jest
troszeczkę
prawda? W sensie, czy to jest możliwe, że Allegro aż tak się boi Amazona? Co myślisz?
Kurczę, nie myślałam też o tym w taki sposób, ale na pewno w Stanach, może tak przybliżę po prostu, że tam Amazon jest rzeczywiście takim gigantem. Tam naprawdę codziennie możecie spotkać kuriera właśnie od Amazona, który rozwozi paczki, bo oni tam mają, jak my mamy na przykład Imposta, czy tam właśnie tego Allegro Smart,
to
oni mają właśnie Amazon Prime. Mhm. I to jest po prostu wszędzie, bo tam na drugi dzień już ludzie dostają paczki i dlatego się teraz tworzą takie te śmieszne memy, że teraz jak nastolatki muszą czekać 2 dni na paczkę, to jest wielki płacz. A wcześniej musiałaś na przykład 2 tygodnie czekać na jakieś tam paczki, bo
albo
Poczta Polska.
3 miesiące, bo AliExpress. A Poczta Polska to, o Boże, niech wchodzi ten Amazon, niech ona po prostu... Poczta Polska to jest, nie wiem czemu
tak
to
też
w ogóle jeszcze działa.
Allegro nawet zerwało z Pocztą Polską.
Tak mówisz.
Tam, jak właśnie czytałam, że...
Nawet nie wiedziałam, ale Poczta Polska to nie. Amen. Stawiamy krzyżyk na Poczcie Polskiej. Przepraszamy, ale to jest,
no,
to jest masakra. No, ale tak. Czy wejdzie ten Amazon, czy nie? No, spekulacje są. Ploty non-stop są. Ale czy to będzie prawda? No właśnie jestem ciekawa, bo tak jak wspominałaś też, no nie wiadomo, czy to się tak sprawdzi. Jesteśmy przyzwyczajeni do Allegro. Jesteśmy przyzwyczajeni do Impostu. Allegro ma nawet swój przydomek, ale drogo, bo nie dość, że jest tam czasami jest drogo, czasami tanio. No wiadomo, no wszystko trzeba wyczuć i ten. Ale czasami opłaca się kupić, zwłaszcza od jakichś prywatnych sprzedawców, czy przede wszystkim jakichś produktów z drugiej ręki.
Tak, i teraz nawet możesz mieć właśnie tam, że od tych 40 zł już masz darmową wysyłkę, więc to też cię zachęca.
No ale musisz nabrać do tego koszyka za 40 zł od jednego sprzedawcy, żeby móc mieć tę paczkę w InPoście.
Ale
nie?
Tutaj też mamy taki sprytny trik, że czasami jest darmowy zwrot. Więc możesz nabrać na 40 zł, a potem oddać część. Hashtag cebula. To może teraz poruszmy temat polskich marek. Bo też była taka nagonka na to, żeby wspierać i polską gastronomię, i polskie marki. Bo
no
one
i bardzo
też
dobrze
przeżywały taki
bardzo
największy
dobrze
kryzys.
Tak było. No, polskie marki, czyli ci, którzy działają raczej na bardzo małą skalę, z małą ilością pracowników. Tutaj nie mówię o LPP, prawda, gigancie. Nie mówię o gigantach, tylko mówię o tych właśnie małych polskich markach, które, nie wiem, szyją w Polsce. Nie mówię tutaj o Weklem, które zrobiło też taką aferę na naprawdę skalę ogólnopolską. I właśnie przez to też no, sporo osób zaczęło ufać, zaczęło przeglądać, coraz bardziej śledzić, a może jednak właśnie kupię od polskiej marki, a nie będę kupować w Zarze. No i jak wy dziewczyny na tym wyszłyście? Dobrze
no,
czy
nie,
źle?
No, nie wiem właśnie, ja się w sumie ostatnio na tym nacięłam, nie chcę mówić, ale... rzeczy
tak
miały być szyte w Polsce, a wyszło, że były
no
szyte.
No i to właśnie ta też ogólna afera z tą marką jedną, taką, o której już wspomniałam. No ciężko było. Też wiele osób zaczęło korzystać, no nie powiem, zaczęło korzystać na tym, że nagle każdy tam proponuje jakieś wsparcie, czy to właśnie marketingowe, czy jakieś tam dodatkowe kody rabatowe. No jak to wyszło finalnie? Jednym się udało, innym nie. No i nadal to w jakiś sposób działa. Myślę, że też konsumenci w jakiś sposób zmienili świadomość, zaczęli patrzeć na składy, zaczęli patrzeć na tą taką transparentność marek polskich. No i chyba to dobrze. Zmiana na dobre, mam nadzieję.
Ja teraz zauważyłam takie coś, że w ogóle Instagram jest taką platformą dla małych sklepów. Bardzo dużo sklepów sprzedaje tylko przez Instagrama.
Tak.
Albo też właśnie sporo z tych biznesów rozwinęło się na TikToku, bo wstawili jeden filmik i teraz...
Tak.
Szczególnie właśnie mam...
No widzisz, czyli to właśnie, że internet, media społecznościowe, to zaczęło, wiesz, działać mocno, a to bardzo intensywnie i marki zaczęły się też wybijać, nie? Czyli małym kosztem, bo robiąc sobie, powiedzmy, jakieś tam pewne działania, czy to właśnie samodzielnie, czy prosząc kogoś o pomoc, no, zaczęły sprzedawać, prawda? Zaczęły zarabiać, no i wyszło im to na dobre chyba.
Okazało się, że działa. Wcale nie jest takie trudne w ogóle rozpoczęcie swojego własnego biznesu.
Tak.
A jak nas, nie wiem, w szkole tam kiedyś uczono lub nie, że tam trzeba jakąś księgowość najpierw, potem te podatki. Tak. To wszystko się wydaje takie straszne.
Ale jednak w dobie już... internetu wszystko się przeniosło do internetu, więc i księgowość załatwimy i się zarejestrujemy do ZUS-u czy tam do Urzędu Skarbowego. No wszystko zrobimy internetowo i to też myślę, że wiele osób zaczęło się do tego przyzwyczajać, nie?
Trzeba się po prostu przekonać do tego i też tak, jak macie pomysł na siebie, to w zasadzie czemu nie?
Tak.
Czemu jak nie teraz, to kiedy?
Każdy zaczął szukać pewnego rodzaju rozwiązań, nie? W trakcie pandemii. No to co, Mija? Przechodzimy do końca, bo chyba tutaj zaraz zaczniemy przynudzać o różnych typach, nie wiem, kas samoobsługowych, jakie powstały w Biedronkach.
Czy odroczonych płatnościach. Wiesz co, w zasadzie to bardzo miło mi się gadało o tym. Znaczy,
bardzo szybko zleciało.
Powiem tak, ja się za dużo nie nagadałam, to więcej ty się nagadałaś, ale
uwielbiam gadać.
Ale nawet lepiej, bo myślę, że przekazujesz bardzo wartościową wiedzę.
Dziękuję mi, ja proszę, mam nadzieję, bardzo. Że nasi słuchacze i słuchaczki również tak pomyślą.
Tak, dawajcie nam koniecznie znać, no bo miło jest jakby czytać wasze opinie. I to
czy
też...
są one dobre, czy złe, zawsze tak. Przyjmiemy wszystko
to
na
możecie
klatę.
Zarówno pisać do nas i na Instagramie, baba się rzuca lub pan się rzuca. I możecie też komentować na YouTubie, gdzie też ten podcast jest dostępny. I jeszcze na...
TikToku też możecie komentować.
No ale tam już umieramy.
Powtarzamy to co odcinek, może tak. Już mówmy,
ale
że...
jeszcze na Apple Podcast możecie wystawić opinię i też tam coś napisać, jak macie jakieś właśnie wskazówki.
Zaplusować na Spotify'u, nie wiem, czy są plusy na Spotify'u, ale powiem o tym.
Chyba nie.
Nie ma chyba plusów. Ale panie, możecie to
zaplusować. Ale wystawiajcie opinię, bo ja teraz też słyszałam, że jak podcast ma właśnie dużo opinii, to jest częściej też polecany tam w tych propozycjach, więc
jak
więcej
ma dużo
osób...
złych opinii? No, dobra.
Zobaczymy. Ale fajnie by było dotrzeć do nowych osób, bo jednak nieważne, czy jesteście takimi właśnie zakupocholiczkami, czy jesteście może tak jak ja, że bardziej zrównoważone zakupy, bo
tak,
tutaj
Mija,
jednak...
Tak, tutaj jest różnica. Mija jest tą osobą, która kupuje, nie wiem, 2 bluzy na rok i jej to wystarczy, a ja jestem tą osobą, która musi mieć 10 bluz w różnych kolorach.
Co miesiąc.
I to... No nie co miesiąc, Mija, bo pomyślą sobie, że jestem jakaś porąbana.
Ale słuchajcie, tu wam też sprzedam taki tip, jak macie starszą siostrę albo młodszą, to słuchajcie, ta wymiana ubrań właśnie, której już druga osoba nie nosi, też jest bardzo...
Tak, zawsze przychodzę do Mii najpierw z paczką ubrań, mówię, chcesz coś z tego? Ona, no w sumie to bym chciała wszystko, ale już nie mam miejsca na to, bo ostatnio mi dałaś 10 innych.
Tak, ale możecie też tak z koleżankami czy tam kolegami robić, bo to też
tak,
jest
to
fajny
też jest
pomysł.
Ten. Aczkolwiek w trakcie pandemii chyba lepiej wysyłać sobie zdjęcia, niż spotykać się osobiście. Taki
no,
tip od baba
tak.
Się rzuca. No.
Dokładnie.
Dobrze, no to co? Żegnamy się z wami, dziękujemy pięknie i zapraszamy na następny odcinek. Też
tak,
będzie na pewno
możliwe,
ciekawy.
Że za tydzień, bo teraz się tak staramy co tydzień robić te odcinki, więc trzymajcie z nas kciuki.
Dobrze, no, no to w takim razie żegnamy się, życzymy wam miłego dzionka i do usłyszenia.
Buziaki!